wielki problem powiedzieć o bardzo istotnym i programowym zagadnieniu dla tej konferencji w ciągu 15 minut. Proszę więc wybaczyć, że będę musiał dokonywać wielu skrótów. Mam mówić o wieloznaczności pojęcia duchowości. Błogosławiony Jan Paweł II, wielokrotnie przywoływany już tutaj w liście apostolskim Novo Millennium in Urbe, pisze, że jest znakiem czasu to, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości, która w znacznej mierze ujawnia się właśnie jako nowy głód modlitwy. Papież dodaje, że także inne religie, obecne już na szeroką skalę, również na terenach od dawna schrystianizowanych, proponują własne sposoby zaspokojenia tej potrzeby i czynią to czasem w sposób bardzo przekonujący. To tak delikatnie powiedziane, że chodzi głównie o sekty. W obszarze wiary chrześcijańskiej jednym z głównych przejawów tej powszechnej potrzeby duchowości jest bujny rozkwit grup, zrzeszeń, ruchów duchowości i zaangażowania świeckich, szerszy i bardziej znaczący udział kobiet w życiu Kościoła i w rozwoju społeczeństwa, do tego stopnia, że możemy wręcz mówić o nowej epoce zrzeszeń katolików świeckich. To słowa z Christi Fidelis Laici. Ta powszechna potrzeba duchowości sprawia, że zarówno samo bardzo popularne współcześnie pojęcie duchowość, jak i jego desygnat stały się wieloznaczne, co nie pozostaje bez wpływu na życie duchowe wielu chrześcijan. I kilka przykładów tej wieloznaczności. Niekiedy wieloznaczność duchowości ociera się o granice absurdu, kiedy temu pojęciu, podobnie jak równie popularnemu pojęciu mistyka, nadaje się konotacje dalekie od sfery zwyczajowo uznawanej za religijno-duchową. Na przykład w Ameryce ośrodki psychoterapeutyczne bardzo często noszą szyld centrów duchowości. Jeśli ktoś idzie do psychoterapeuty, ma problem, ale jeżeli idzie do centrum duchowości, rozwija się. Inny przykład. Odnośnie do wizyty prezydenta Francji, François Hollande'a, w Polsce półtora roku temu, w listopadzie 2012 roku, media mainstreamowe pisały szeroko o duchowości tego spotkania, mimo że przecież chodziło o spotkanie czysto polityczne i świeckie. No, chyba że chodziło o jakieś rytuały sprawowane w tle tego wydarzenia. Ale media pisały o duchowości wizyty politycznej. Jeśli otworzymy Wikipedię pod hasłem duchowość, to znajdziemy bardzo dobrze napisany, obszerny artykuł, ale czysto z pozycji psychologicznej. Z tym, że uczciwie autor zaznacza, że pojęcie duchowość ma też znaczenie teologiczne, filozoficzne i psychologiczne, któremu poświęca przede wszystkim najwięcej uwagi. Pojęcie to jest bardzo nieostre, jak zaznacza autor tego hasła w Wikipedii. A przejawem nieostrości tego kluczowego dla kultury i życia religijnego pojęcia są m.in. półki księgarskie, także w tak zwanych księgarniach katolickich, gdzie pod hasłem duchowość znajdziemy praktycznie wszystko. Od mitologii i klasycznych dzieł mistyki chrześcijańskiej, przez teksty dalekowschodnie, teozoficzne, ezoteryczne, pseudo- i parapsychologiczne, skończywszy na magii i satanizmie. Wszystko pod szyldem duchowość. Dla czytelnika, który nie ma przygotowania teologicznego, a nawet dla teologa, sięganie po tego rodzaju literaturę zakwalifikowaną jako duchowościowa może rodzić niebezpieczeństwo synkretyzmu, który pociąga za sobą indyferentyzm. W efekcie, zamiast zaspokojenia powszechnej potrzeby duchowości, nierzadko dochodzi do jej wynaturzenia albo zaniku. Także w obszarze samej chrześcijańskiej czy katolickiej duchowości funkcjonuje wiele jej określeń przymiotnikowych lub dopełniaczowych, które mogą rodzić liczne nieporozumienia, o ile nie weźmie się pod uwagę odrębnych kryteriów klasyfikacji tego pojęcia. Żeby tylko posłużyć się nielicznymi przykładami. Mówimy na przykład o duchowości starożytnej, duchowości średniowiecza, duchowości nowożytnej, ale mówimy o duchowości włoskiej, polskiej, francuskiej, duchowości eucharystycznej, duchowości świeckiej, duchowości kobiety i tak dalej. Mnóstwo tego rodzaju sformułowań, że dosłownie gubimy się, nie wiedząc, o czym do końca jest mowa. Nie chciałbym Państwa zostawić z tym poczuciem wieloznaczności, dlatego chciałbym podjąć próbę systematyzacji tego pojęcia, przywołując znowu myśl Jana Pawła II. Szerzej tą problematyką zajmowałem się w książce, która jest w holu, Duchowość według Jana Pawła II, przynajmniej na podstawie encykliki Adhortacji, można tam szerzej na ten temat poczytać. Niemniej, powołując się na myśl Jana Pawła II, w paru zdaniach chciałbym zaproponować pewną systematyzację tego pojęcia, bowiem w dobie postmodernizmu lansującego właśnie tę poliwalencję pojęć, ich relatywność, możemy się łatwo pogubić. Biorąc pod uwagę popularność pojęcia duchowość, błędnie uważa się, że jest to pojęcie nowe. Tymczasem należy ono do słownika najstarszych chrześcijańskich pojęć teologicznych. Po raz pierwszy bowiem pojawiło się w latach 25 wieku w listach pelagiańskich, których autor zachęca dorosłego neofitę Tezifonta takimi oto słowami po łacinie: Age ut in spiritualitate proficias. Postępuj, działaj tak, abyś wzrastał w tym, co duchowe. Pod wpływem silnych wtedy tendencji manichejskich niemal od początku pojęciu spiritualitas, duchowość, przeciwstawiano inne pojęcie, carnalitas, cielesność, a nawet w pewnych sytuacjach animalitas, zwierzęcość. Duchowość, cielesność, duchowość, zwierzęcość. Widzimy, że już od początku pojęcie to było bardzo obarczone różnymi konotacjami. Jego znaczenie ewoluowało od właściwego sensu wskazującego na zjednoczenie z Bogiem przez sens filozoficzny w dobie scholastyki, przy czym jako ciekawostkę powiem, że to pojęcie spiritualitas w pismach najwybitniejszych scholastyków jak święty Tomasz z Akwinu, święty Bonaventura praktycznie nie występuje. Aż to pojęcie uzyskało sens taki jurydyczny pod koniec średniowiecza, ostatecznie zostało wyparte przez terminologię ascetyczno-mistyczną, do upowszechnienia której przyczynił się w połowie XVI wieku polski franciszkanin Stefan Chryzostom Dobrosielski. Do języka teologii słowo spiritualitas w różnych wersjach językowych powróciło pod koniec XIX wieku, głównie za sprawą autorów francuskich takich jak Auguste Sodrot czy Pierre Bourat. Pojęcie duchowość powoli zdobywało sobie miejsce w oficjalnym nauczaniu Kościoła, ale na przykład w dokumentach Soboru Watykańskiego II występuje ono jedynie 4 razy, w katechizmie Kościoła katolickiego 5, natomiast w nauczaniu Jana Pawła II w sposób nie dający się policzyć, choć w oficjalnych dokumentach po raz pierwszy Jan Paweł II słowa duchowość użył w encyklice Laborem Exercens, poświęcając cały rozdział duchowości pracy, co jest bardzo wymowne. Bo nam się kojarzy duchowość z czymś oderwanym od aktywności, od cielesności, od działania. Tymczasem Jan Paweł II, który doświadczył, czym jest praca, mówi o duchowości pracy. Tekst niezwykle głęboki, niezwykle ciekawy. I jeszcze inne spostrzeżenie. W miarę upływu lat pontyfikatu Jana Pawła II zaobserwowałem narastanie ilości używania słowa duchowość. Wcześniej Ojciec Święty raczej rzadko używał tego pojęcia, jeżeli już, to mówił raczej o życiu wewnętrznym, dawne pojęcie. Im bliżej jego odejścia, tym częściej pojawiało się słowo duchowość i coraz więcej treści tej problematyce Jan Paweł II poświęcał. Wprawdzie nie zostawił żadnego dokumentu poświęconego duchowości, niemniej całe jego nauczanie, jestem głęboko przekonany, ma to właśnie, tę właśnie optykę duchowościową, co też znalazło wyraz we wspomnianym liście Novo Millenium in Unte, gdzie Jan Paweł II pisze, iż zasadniczym celem Kościoła w trzecim tysiącleciu jest troska o świętość. Świętość rozumiana jako wysoka miara zwyczajnego życia chrześcijańskiego, a sposobem, praktycznym sposobem realizacji powołania do świętości jest duchowość. Duchowość jest po prostu konkretyzacją naszej drogi do świętości. Jeszcze mi pozostało 4 minuty, więc spróbuję w tych 4 minutach powiedzieć, jak Jan Paweł II rozumie duchowość. Otóż trzeba sięgnąć do jego kluczowego dzieła jeszcze z czasów krakowskich, mianowicie w dziele Osoba i Czyn Jan Paweł II stwierdza, że człowiek spełnia się w działaniu, spełnia się w czynie i jest w nim wrodzona zdolność do autotranscendencji, do przekraczania siebie poprzez działanie, poprzez to, co człowiek czyni, jak również poprzez to, co się w nim dokonuje. Ta autotranscendencja, czyli wychodzenie poza tą sferę potrzeb czysto biologicznych, naturalnych, zwrócenie się ku czemuś, co jest poza człowiekiem, to jest właśnie duchowość. Mamy więc pojęcie uniwersalne, szerokie, powiedziałbym antropologiczne. Jeżeli to zwrócenie się ku czemuś lub komuś, kto jest poza mną, czyli ta autotranscendencja ma ukierunkowanie ku absolutowi ujmowanemu soteryjnie, czyli jako temu, kto mnie może zbawić, nadać sens mojemu życiu, wówczas mamy duchowość religijną. Więc trzeba odróżnić duchowość w znaczeniu ogólnym, antropologicznym od duchowości religijnej, w ramach której, w zależności od tego, z jaką koncepcją absolutu mamy do czynienia, będziemy mówili o różnych duchowościach religijnych. Chrześcijańska rzecz jasna, hinduska, islamska i tak dalej. W ramach z kolei duchowości religijnych, tych konkretnych, możemy wyodrębniać duchowości konfesyjne, tak jak mamy to w chrześcijaństwie duchowość katolicka, protestancka, prawosławna i tak dalej. I jeszcze korzystając z tej chwili, która mi pozostaje, w kontekście sympozjum, tej konferencji, którą realizujemy, nie sposób powiedzieć o bardzo istotnym wkładzie Jana Pawła II w rozumienie duchowości. Mianowicie, jak wspomniałem, od samego początku pojęcie duchowość było przeciwstawiane, czy pojęciu duchowość przeciwstawiano pojęcie cielesność. I ciągle pojawia się problem. Mówi się, człowiek to dusza i ciało. Ale to i ten spójnik pełni tak na dobrą sprawę funkcję dysjunkcyjną, a nie koniunkcyjną. Bo ciągle nam przypomina, że są jakieś dwa elementy w nas jakby opozycyjne. Jan Paweł II zdaje się pokonywać tę antynomię i między innymi w dwóch swoich dokumentach, konkretnie w adhortacji Familiaris Consortio, rozwija myśl o tym, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołując go do istnienia z miłości i do miłości. Podkreśla przy tym, że w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety Bóg wpisał zdolność do miłości i odpowiedzialność za wspólnotę, jaką on tworzy. I w tym kontekście, podkreślając, że to miłość najbardziej czyni człowieka podobnym do Boga, w tym kontekście pojawia się doniosłe stwierdzenie, że człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która się wyraża poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej zjednoczonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. A więc papież akcentuje nie tylko integralność duszy i ciała, ale wskazuje na miłość jako zasadnicze spoiwo integralności człowieka. I tę myśl Jan Paweł II podejmuje i w pewnym sensie rozwija w liście do rodzin Gratissimam Sane z 1994 roku, gdzie pojawia się podobne stwierdzenie, mianowicie, że Człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiaru czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. A więc człowiek to nie dwa jakieś elementy sztucznie sklejone, dusza i ciało, ale duch ucieleśniony i ucieleśniona duchowość głęboko się przenikające. Jak bardzo to współprzenikanie tych dwóch wymiarów zachodzi w sferze człowieka, widzimy w obszarze, który jest przedmiotem naszej refleksji. Duchowość zatem obejmuje także wymiar cielesny i wymiar duchowy jest ściśle uwarunkowany wymiarem cielesnym i vice versa. I nie inaczej, jak tylko w tych dwóch wymiarach realizuje się nasze powołanie do świętości.